W naszym studiu rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, profesor Zbigniew Kraśnicki. Dzień dobry, panie rektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawiamy o pieniądzach. Nie mogę nie zapytać, ile zarabiają rekordziści w szpitalach klinicznych w Poznaniu? Czy są lekarze, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie?
Myślę, że nie.
Myśli pan, że nie? Czy ma pan taką pewność?
Jestem pewien.
A ma pan kontrolę nad tym, gdzie indziej też ci lekarze pracują? Bo też o tym się mówi w kontekście tej dyskusji.
Wielu z nich pracuje prywatnie poza szpitalami klinicznymi, natomiast szpitale kliniczne, co warto podkreślić, są na plusie finansowym, w związku z tym nie zadłużamy ich pracą naszych pracowników.
60% Polaków uważa, że lekarze zarabiają za dużo. To są wyniki sondażu United Service dla Wirtualnej Polski. To chyba takie problematyczne też, nawet wizerunkowo dla środowiska, kiedy tak dużo osób uważa, ci lekarze to zarabiają za dużo.
Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że cenię życie ludzkie ponad wszelką miarę i ratowanie życia ludzkiego pewnie też jest dość pewnie drogie. Natomiast nie wiem, dlaczego akurat grupa lekarska jest wzięta na celownik. Pewnie z tego nieszczęśliwego wypadku.
Szpital Południowy, Warszawa.
Tak. Natomiast sporo z nas chyba myśli troszeczkę inaczej, a mianowicie, że jeżeli oni będą robić dobrze to, czego od nich wymagamy, czyli leczyć nas dobrze i będą dobrze pracować, to chyba w większości z nas nie interesowałyby zarobki.
A kiedy to jest przesada? Kiedy faktycznie te zarobki, pana zdaniem, już są za duże? To musi być 26 tysięcy złotych za godzinę, tak jak spółka w Mogilnie oczekiwała, czy więcej, mniej?
Spółka w Mogilnie, dziękuję za to pytanie. Wszystko wskazuje na to, że to przestępstwo, to znaczy fałszowanie dokumentacji lekarskiej, więc trudno się odnosić do przestępców, jeżeli tak jest. Nie chciałbym porować wyroku, natomiast to nie są realne zarobki za realną pracę. Realne zarobki za realną pracę to jest uwzględnienie tego wszystkiego, co się robi tu i teraz w granicach prawa.
Ale na przykład w Kaliszu 2,5 miliona złotych rocznie, to też wydaje mi się bardzo dużo.
Ja nie chciałbym, żeby ta dyskusja poszła w stronę tylko sum, bo dotyczy to prawdopodobnie promila lekarzy. Jeżeli dobrze pamiętam, jeden z prawdziwych danych zebranych przez dziennikarzy mówi o 640 lekarzach zarabiających powyżej miliona, więc w stosunku do całej liczby lekarzy w Polsce jest to promil. Na uniwersytecie jest spora grupa, która chciałaby zarabiać 240 zł na godzinę.
Mleko się wylało. Są te negatywne emocje. Mamy już pierwsze sondaże pokazujące, że Polakom nie podobają się te zarobki. No i jest reakcja polityczna. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada szereg zmian, w tym między innymi limit wynagrodzeń 240 zł brutto za godzinę na kontrakcie. Jak pan ocenia te propozycje?
Ja myślę, że sukcesem tej propozycji jest to, że w końcu zaczynamy rozmawiać o tym. Pani minister zaproponowała taką sumę. Czy ona będzie realna, czy nie, to pewnie wyjdzie w takich bezpośrednich rozmowach z lekarzami, bo nie wyobrażam sobie, żeby każdy z dyrektorów mógł sobie pozwolić nie rozmawiać z nimi i narzucić taką sumę.
No, jeśli ministerstwo narzuci taką sumę, no to też dyrektorzy nie będą mieli wyjścia.
Jeżeli nie będą mieli wyjścia, to pytanie, jak zachowa się oczywiście społeczność lekarska. Ja chciałbym odnieść się tylko do tych lekarzy, do których mogę, czyli do szpitali klinicznych. Moim wewnętrznym przekonaniem jest to, że jeżeli szpital świadczy usługi, nie jest zadłużony, to w zasadzie chyba pewna dowolność kreowania siatki płac powinna być przy dyrektorze. To znaczy, jeżeli będzie miał pewne limity, to będzie musiał sobie z tym radzić. Natomiast szpitale, którymi zarządzam, pośrednio oczywiście jako podmiot założycielski, nie mają długów. W związku z tym, jeżeli nie mają długów, to czy tak naprawdę przeciętnego kowalskiego czy nowaka interesuje, ile my tam zarabiamy? Pewnie nie, tak mi się przynajmniej wydaje. mamy wysoki poziom, wysoki standard leczenia. I ja osobiście nawet też nigdy nie dążyłem do tego, żeby poznać stawki poszczególnych lekarzy zarabiających w podmiotach klinicznych.
Kilka komentarzy pojawiło się w sieci, myślę, że wiele tak naprawdę. Lekarz Bartosz Fiałek na przykład uważa, że po wprowadzeniu limitu wynagrodzeń chirurg w ciągu dnia zaoperuje tylko jeden pęcherzyk zamiast czterech, to jest cytat. Po co więcej, większe ryzyko, a wynagrodzenie takie samo. Myśli pan, że dojdzie do takich patologii?
Ja myślę, że przede wszystkim wyrównanie pensji mogłoby spowodować kompletny brak zainteresowania tymi zawodami medycznymi, które wiążą się zdecydowanie z większą odpowiedzialnością, większym stresem. Jest to dość naturalne. To znaczy, nie chciałbym tutaj polemizować z panem doktorem Fiałkiem, natomiast na pewno ludzie, którzy mają większy stres, jedną z motywacji jest na pewno są zarobki.
A chirurgów już jest coraz mniej.
Jest coraz mniej. W chirurgii ogólnej w województwie wielkopolskim, bo tutaj się znajdujemy i to jest bardzo ważne, zaraz przejdę do niego, jest tak, że mamy średnią wieku chirurgów ogólnych powyżej 60 roku życia. Średnią wieku. W związku z tym, nim będziemy mieli doświadczony zespół, potrwa to wiele lat. Czy powinniśmy coś robić, żeby ich zatrzymać po pierwsze długo i spowodować, żeby wykształcili kolejne pokolenia? No pewnie tak. Czy można to zrobić regulacyjnie? Nie do końca mam przekonania.
Minister zdrowia wylicza, że przy tym limicie miesięczny zarobek przy wymiarze pełnego etatu na tym kontrakcie to byłoby i tak 40 tysięcy złotych miesięcznie. Podobno wielu lekarzy tyle nie zarabia.
No, ja już powiedziałem raz, że moim zdaniem większość nie zarabia, więc myślę, że to jest jakiś problem. Natomiast chciałem wrócić do tego, o czym pan powiedział, Wielkopolska. Wielkopolska to miasta duże jak Poznań, Kalisz czy Piła, ale również
powiaty,
do których część wysokospecjalistycznych procedur przeniesiono, dlatego że lokalne społeczności chcą utrzymania szpitali. To jest w pewien sposób logiczne. I teraz, kiedy rozmawiamy na temat tego, ile szpitali powinno być w Polsce, większość z nas mówi, jest za dużo. Ale kiedy już mówimy o konkretnym szpitalu, w konkretnym miejscu, to nagle...
Tym moim szpitalu,
to ten jest niezbędnie potrzebny. I mimo tego, że dwa szpitale są w odległości 15 kilometrów od siebie, to oba są równie potrzebne. No i teraz co robią dyrektorzy szpitali? No ściągają personel wysokospecjalistyczny do takiego szpitala, żeby go utrzymać. Płacąc czasami nadmierne stawki, czyli stawki w powiecie są większe niż w Poznaniu.
Za te kilometry, które muszą przejechać ci lekarze.
Być może, chociaż powód jest bardziej prozaiczny, bo gdyby nie wysokospecjalistyczne procedury, to nie starczyło, znaczy nie mogliby utrzymać dwóch konkurujących ze sobą szpitali w odległości 20 kilometrów. W związku z tym część wysokospecjalistycznych procedur, które powinny być wykonywane w ośrodkach wysokospecjalistycznych, jest wykonywane w powiecie. A, przepraszam za takie porównanie, ale a wyrostek czy pęcherzyk operowany w szpitalu wysokospecjalistycznym. Jest to pewien paradoks, czyli odwróciliśmy piramidę świadczeń w pewien sposób.
Panie rektorze, zamykając ten wątek, czym mogłoby skutkować ograniczenie zarobków lekarzy na kontraktach, pana zdaniem? To będzie eksodus za granicę?
Czy za granicę, to nie jestem przekonany. Natomiast...
To prywatne służby zdrowia.
Jest wiele specjalizacji, które na pewno nie wymagają szpitali. W związku z tym pytanie, czy to nie będzie droga ucieczki, na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, dlatego że, tak jak powiedziałem, w moim zarządzaniu są cztery duże szpitale i tutaj sytuacja finansowa zarówno szpitali, jak i zarabiających jest chyba na tyle dobra, że takiego eksodusu nie przewiduje.
Jest pan pionierem w Polsce. Pana uniwersytet złożył stosowny wniosek o pozwolenie ministra. Chcecie skorzystać z wsparcia w ramach Funduszu Medycznego przy konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym. Na jaką kwotę pan liczy w ramach tego konkursu?
Tam maksymalnie można otrzymać 70 milionów i na tyle liczę, ale to jest rzecz, o której powinniśmy zdecydować.
70 milionów czy 20 milionów wewnątrz podmiotowo? Tutaj do jakiej kwoty będziecie się kwalifikować?
Myślę, że będziemy liczyć na 70 milionów. Wewnątrz podmiotowo to było, gdyby to był jeden szpital i konsolidował pewne rzeczy wewnątrz samego szpitala. Tak przynajmniej tak wydaje mi się z założeń projektu wynikało. To jest bardzo ważna rzecz, bo to jest może ucieczka do przodu również dla tych szpitali, o których mówiłem, oddalonych 20 kilometrów od siebie. Jeżeli w strukturze akademickiej, w strukturze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu są szpitale monoprofilowe, takie jak Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny, który w obecnych warunkach radzi sobie gorzej. Mamy mniej porodów, ciężarne i kobiety do operacji ginekologicznych często są z wielochorobowością, więc wymagają oglądu nie tylko ginekologa, czy położnika, który przyjmie poród, czy je zoperuje, ale również diabetologa, chirurga naczyniowego, endokrynologa, etc., to te szpitale nie są w stanie mieć na swoim podorędziu tych wszystkich specjalistów. W związku z tym konsolidacja umożliwi po pierwsze zdecydowanie większy dostęp do szerokiej gamy specjalistów. Szpital ginekologiczno-położniczy jest też przykładem, jak pewne rzeczy zaniechane 20 lat temu odbijają się czkawką po 20 latach. Zlikwidowano oddział intensywnej terapii napolnej wiele lat temu. W związku z tym obecnie nie ma możliwości kształcenia tam rezydentów z dziedziny anestezjologii. W związku z tym konsekwencje doraźnych ruchów mogą być odczuwalne zdecydowanie później. W związku z tym decyzja Senatu, i za to bardzo dziękuję Senatowi Uniwersytetu, o połączeniu tych szpitali, myślę, że to będzie korzyść zdecydowana i tutaj powinno się od początku tej dyskusji mówić korzyść zdecydowana dla pacjenta. My się cały czas żonglujemy cyframi dotyczącymi zarobków lekarzy, ale ja byłem zbudowany wczorajszą dyskusją z jednym z przedstawicieli rzeczników praw pacjenta, który mówił, nieważne, ile będziemy płacić lekarzom, pacjent jest najważniejszy. I myślę, że jeżeli pacjenci sami to zrozumieją, to pójdziemy w dobrą stronę. My mamy być na jak najwyższym poziomie i dostępni dla pacjentów. I to jest dla mnie przesłanie, którym się kieruję.
Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Gościem Radia Poznań był rektor Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, profesor Zbigniew Krasiński. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Państwu życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.